Zapowiadałam, że porozmawiamy sobie teraz o tym, w jaki sposób usypialiście czujność rodziców, bliskich, dorosłych, w jaki sposób udawało wam się wywieźć w pole tych najbliższych, żeby nie interweniowali, nie dociskali, za dużo nie chcieli.
Ja na początku chciałem, nie wiem, starałem się wywiązywać ze wszystkich swoich odpowiedzialności gdzieś, czy tam w szkole, mieć dobre oceny, chodzić na te lekcje, ale z drugiej strony później zacząłem unikać mamy, na przykład z nią rozmów gdzieś. Jak zawsze z nią miałem dobry kontakt, tą relację, to później w ogóle z nią nie rozmawiałem gdzieś i to mnie tak zgubiło na przykład, nie? Że moja mama zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak, że tylko wpadałem do domu i do pokoju od razu, żeby nie mieć z nią tego relacji. No, gdzieś starałem się być poza domem, nie? Żeby mama mnie nie widziała, jak jestem pod wpływem na przykład, dopiero wracałem do domu późnymi wieczorami, żeby już wytrzeźwieć na ten czas wrócenia do domu. Albo jak spała, wracałem, nie? Żeby tam mnie nie widziała w takim stanie, jakim była.
Czyli ten zestaw zachowań się zwiększa pewnie w miarę potrzeby. Mhm. Jak było panowie w waszym przypadku? Mieliście takie swoje charakterystyczne zachowania, które wam się sprawdzały, które pozwalały wam pić, brać, grać?
Znaczy ja myślę, że w moim wypadku to gdzieś było często ugrywanie pewnych rzeczy na zasadzie robienia z siebie trochę takiego kozła ofiarnego, tak? Takiej ofiary, nie wiem, systemu, że tak powiem, tak? Czyli, że tu mi coś nie wyszło, tu tak naprawdę to przecież ci ludzie są winni, nie ja, tak? I takie sprzedawanie takich smutnych historii trochę, tak? Podrasowanych jeszcze swoją przeszłością, jakąś problemami w domu i tak dalej, to ja tą historię zawsze gdzieś, teraz to widzę z perspektywy czasu, sprzedawałem jako właśnie powód do tego, że mogę właśnie tutaj coś spieprzyć, tutaj czegoś nie zrobić i że przecież no ja mam do tego prawo, tak? A gdzieś tak naprawdę za tym wszystkim kryło się już wtedy uzależnienie, tak? Bo to ja tak naprawdę nie stawałem do pracy i no tłumaczenie się na przykład w tym momencie tym, że ja miałem gorzej w dzieciństwie, no to kiepskie wytłumaczenie, tak? Ale gdzieś przez długi czas takie coś działało, tak? Ludzie po prostu mi współczuli, więc mi pomagali, więc wtedy mogłem od nich wyciągać pieniądze, mogłem się nie liczyć z pewnymi konsekwencjami, które normalny człowiek ponosi.
U Niki, u Macieja, u Krzysztofa współczucie, mimo że jaki ty miałeś taki leitmotiv?
W moim wypadku było dokładnie tak samo. Też brałem rodzinę na współczucie, na to, że nic mi nie wychodzi, że już do niczego się nie nadaje. Aż w końcu tak sobie mówiłem i tak mi zostało przez długi, długi czas. Później też oczywiście były wymówki. Tych wymówek były miliardy, naprawdę tego to można wymyślić na biegu. Narkoman, ja tak miałem, że mogłem to wymyślić na biegu, jak potrzebowałem na przykład zapalić albo zaśpać coś mocniejszego. Potrafiłem wymyślić tysiące wymówek na sekundę i...
Rodzice nie podejrzewali? Nie próbowali drążyć?
Znaczy, próbowałem to dobrze zakamuflować i zawsze mi się udawało. Dopiero kiedy w wieku 15 lat złapała mnie policja pod blokiem. W stanie kompletnego odurzenia dopalaczami znaleźli przy mnie dużo opakowań po tym. Dopiero wtedy mama zorientowała się, że coś się dzieje, coś jest nie tak, jak powinno być. Ale szybko wybiję mi tą myśl z głowy, zamydliję mi oczy tak przysłowiowo.
Co powiedziałeś wtedy, że to przypadek, że to kolegów?
Tak, dokładnie, że... Szedłem do kolegów, że chciałem się rozluźnić przed urodzinami kolegi. Już dokładnie w sumie nie pamiętam, jak co wtedy mówiłem, ale pamiętam, że wyszedłem z tej sytuacji lekką ręką. Co teraz, jak na to patrzę z perspektywy czasu, to było strasznie szczeniackie zachowanie i takie... To jest typowe zachowanie dla tej choroby, dla narkomanii. Naciąganie, wyciąganie pieniędzy od rodziców też. Pod różnymi pretekstami. Głównie to na urodziny, bo kolega ma urodziny, to muszę kupić jakiś prezent, ale to nie może być jakiś chłam za 5 zł. Muszę mu kupić jakąś super płytę za 100. No i tak się przez jakiś czas udawało. Później trzeba było wymyślać nowe teksty, nowe jakieś powody, dla których trzeba wystąpić pieniądze, nie wiem, oddać coś. Koledzy coś zniszczyłem, muszę coś mu oddać.
Pani Ania się uśmiecha, standard?
No takim pierwszym zadaniem człowieka uzależnionego to jest wpuścić rodzica w poczucie winy. na tym można później bardzo dużo ugrać, tak jak tu chłopcy mówią, tak? Nie dałaś mi tego czy tamtego, no to teraz masz za swoje, prawda? Przez ciebie zacząłem ćpać, albo mi było za dobrze, albo mi było zbyt źle. Powód był zawsze dobry. Trzeba pamiętać, że ludzie uzależnieni to są mistrzowie manipulacji. Uwierzcie mi, że nie mogę wyjść ze zdumienia, kiedy czytam Andrzeja dzienniki. Teraz, kiedy go nie ma, wpadają mi w ręce te jego dzienniczki. To no, ja nie mogę wprost uwierzyć, że mam już swoje lata, że tak potrafiłam się dać zmanipulować. Przecież każde jego słowo, każdy jego gest, każda jego prośba miała jakiś swój cel. Nawet takie wyjście do Solarisa, to już w zamyśle było naciągnąć matkę na telefon. I proszę sobie wyobrazić, że ja po tylu nauczkach, kiedy już mówiłam nigdy więcej, nigdy więcej, tak potrafił mną zakręcić, że dałam się wmanewrować w nową umowę.
Proszę Państwa, jak to jest w tej sytuacji? Które z tych zachowań, czy w ogóle można do tego zestawu jeszcze coś dodać, takich typowych zachowań, które powinny naprawdę włączyć czerwone światło? Rozumiem?
Może jeszcze ja na chwilkę, tak na początku, to no, trzeba zwrócić uwagę na to, że zwykle dziecko zaczyna się gorzej uczyć. Zaczynają się wagary, zaczynają się pojawiać koledzy, koleżanki, których przedtem nie było, prawda? To powinny być takie pierwsze sygnały. Odsuwają się koledzy dawni. No i ciągłe braki, tak jak tu kolega przede mną mówił, ciągle pieniądze. Urodziny, imieniny, jakieś tam pożyczyłem, muszę oddać. To już powinno być takim sygnałem. No, no, tak się to puszcza mimo uszu, prawda?
Czy jest coś jeszcze, co powinno zwrócić uwagę rodziców?
Traci zainteresowania, tak jak nasz syn był, ćwiczył taekwondo, miał całkiem dobre wyniki. Później tylko brał pieniądze, a na zajęcia już niestety nie chodził.
To znikanie pieniędzy z domu, ogólnie gdzieś tam wynoszenie różnych rzeczy, przedmiotów wartościowych, nie? To już taki już jest dalszy etap tego, ale no ja tak bynajmniej robiłem, nie? Już nie mogłem gdzieś tego zdobyć, byłem wszędzie popożyczany, no to gdzie najlepiej, łatwiej zdobyć pieniądze u siebie w domu, nie? I to pierścionki jakieś różne, laptopy, czy takie inne drogocenne rzeczy wynosiłem z domu, nie? Tylko kwit dawałem do lombardu, żeby sobie mama to mogła wykupić.
Ja myślę, że też można takie coś spostrzec właśnie poprzez to, że osoba taka młoda na przykład zaczyna się wycofywać z kontaktu jakiegokolwiek, tak? Zaczyna unikać rozmów, zaczyna w ogóle unikać rodziców w tym wypadku, tak? Czy też znajomych. Przesiaduje w pokoju, bądź jest najczęściej poza domem, tak? Dość często ma rozładowaną komórkę. To był taki mój myk, tak? Jak nie chciałem na przykład rozmawiać ze znajomymi, bo byłem pod wpływem narkotyków, albo akurat byłem bez narkotyków, co też nie było sprzyjające do rozmowy i komfortowe, to wtedy po prostu najczęściej miałem wyłączony telefon, tak? I oczywiście milion obtłumaczeń na to, że bateria słaba i inne takie historie, tak? Właśnie, kurczę, zwracać uwagę na to, że nagle w życiu danej osoby pojawia się milion niewyobrażalnych przypadków, które świadczą o jego pechu, o jego nieszczęściu i tak dalej, tak?
Jak to się dzieje, że rodzice... Tak trudno jest im zauważyć, że coś tu nie gra, że kupują te wytłumaczenia, te miliony różnych zbiegów okoliczności i chcą wierzyć w to, że tu się nic złego nie dzieje.
Kochają? Jak kochają, to chcą wierzyć. A poza tym dziecko biorące, dziecko pijące, to uderza bardzo w moje kompetencje rodzicielskie. Jak ja, matka, mogłam wychować takie dziecko, nie? W związku z tym lepiej zamknąć oczy i nie dopuszczać tego do siebie. W jakiś sposób trochę też chronić siebie w tym momencie. Bo jak tutaj mówiliście o tym, jak to może wyglądać społecznie, to ja myślę, że w tym stereotypie społecznym, i myślę, że o to też Wojtkowi między innymi chodziło, no to specjalnie świat ani matek, ani osób biorących czy pijących nie oszczędza, znaczy w ocenie. Ja nie mówię, że oni sobie na to nie zasłużyli, bo to jest jakby rzecz jasna, że ich zachowania są zachowaniami aspołecznymi, więc sobie na to zasłużyli. To może lepiej nie widzieć.
Tylko tu się też pojawia pytanie o pomoc i o wsparcie, bo jak wynika z Państwa doświadczenia, czy zdarzają Wam się takie sytuacje, takie telefony, że dzwonią rodzice i pytają, nie wiem, nie jestem pewna, czy coś się rzeczywiście złego dzieje, ale chciałbym porozmawiać z kimś kompetentnym, kto się zajmuje. Może Państwo będą wiedzieli bardziej, czy ja już mam na coś zwracać uwagę, czy nie. Czy to jest taka czysta fikcja?
Znaczy nie, no na szczęście już w związku z coraz taką szerszą dostępnością do punktów i poradni różnych organizacji, czy to Stowarzyszenia Monar tutaj w Opole na Armii Krajowej, czy Stowarzyszenia To Człowiek na Ozimskiej, czy Poradni Rodzinnej Katolickiej tutaj na Placu Katedralnym, czy w Otuwu na ulicy Głogowskiej. Tak, no, coraz częściej zdarzają się takie telefony, nawet do naszych ośrodków stacjonarnych, w których dzwonią rodzice, że coś znaleźli, albo że zauważyli coś niepokojącego. No, generalnie rzecz biorąc, właśnie dzwonią z takimi niepokojącymi historiami, o których przed chwilą tutaj koledzy powiedzieli, tak? Które się pojawiły, które nagle jakby zmieniły całkowicie rzeczywistość, tak? Że coś jest bardzo innego, że jakby ten świat tego ich dziecka, czy młodego jakiegoś tam dorastającego syna czy córki o 180 stopni się zmienił. No i wtedy oczywiście to bardzo fajnie, że oni do nas dzwonią, bo przynajmniej jest możliwość trochę ich po pierwsze uspokoić, a po drugie jakby pokierować do odpowiednich, kompetentnych już tutaj specjalistów, którzy pracują w tych naszych poradniach.
Powiedział Pan uspokoić. Co jest najbardziej potrzebne, co najbardziej pomaga rodzicom w tym pierwszym momencie, kiedy czują, że grunt im się usuwa spod nóg, kiedy nie wiedzą, kiedy zaczynają wpadać w taką panikę? Czy to jest rzetelna informacja, czy takie zapewnienie, nie jesteś sam?
No myślę sobie właśnie, że najistotniejsze jest to, żeby zapewnić po pierwsze, że my ich nie oceniamy, w związku z tym, że gdzieś tam nie klasyfikujemy ich jako jakichś tam gorszych rodziców, że także zapewniamy im to, że mamy gotowość spotkać się, porozmawiać, tak, troszeczkę przyjrzeć się temu, z czym do nas przychodzą. Oczywiście trochę ich powspierać, trochę w razie czego pokierować, troszeczkę oczywiście też zaproponować w razie czego spotkanie z tym młodym człowiekiem. Także no, to są te tak naprawdę najistotniejsze w pierwszym momencie takie komunikaty.
Pani Aniu, co Pani pomogło? Pani mówiła potem już o takich spotkaniach, ale domyślam się, że to już była dalsza terapia, ale ten taki pierwszy moment, kiedy jednak się okazało, że to nie są przypadkowe straty pieniędzy, przypadkowe wyjścia czy jakieś takie sytuacje, tylko że to jest problem z narkotykami. Czy było coś takiego, co Pani rzeczywiście pomogło się tak dźwignąć i stanąć wobec tej sytuacji? Co to było?
Przez długi okres byłam z tym sama. Świat się zawalił. Później trafiłam właśnie do Stowarzyszenia To Człowiek na Ozimską. Tam trafiłam na grupę wsparcia. Bardzo dużo pomógł nam ksiądz Marcin Marsolek. Tak jak mówiłam, przede wszystkim bardzo zależało mu na tym, żeby pracował usilnie nad wyzwoleniem się z tego poczucia winy. Bo pierwsze, mówię za siebie, prawda, pierwsze co było, to wiadomo, gdzie był błąd, co się stało, dlaczego, gdzie, dlaczego nie zauważyłam, dlaczego nie zareagowałam w porę. To są bardzo trudne sprawy. Pani mówi, że w jakiś sposób rodzice sobie zasłużyli. No pewnie tak, ale jak ja próbuję się jednak bronić, jak przecież w wielu domach nie jest to jedynak, prawda? Tylko jest rodzeństwo.
I
są ci sami rodzice, ten sam dom, prawda? Jedno dziecko bierze, a drugie jest okej. I gdzie tu szukać jakiegoś tego poczucia winy? Będzie ono w moim sercu, zawsze będzie, choćby nie wiem co. To zawsze będzie to we mnie tkwiło, że coś zaniedbałam.
Ale też dużo dzisiaj mówimy o tym, że rodzicom, jakby ten ciężar, on po prostu jest. Natomiast tutaj też Państwo mówili, że pewnych rzeczy się po prostu nie da uniknąć. Nie da się przewidzieć być może, nie da się na nie zareagować odpowiednio wcześnie.
No nie da się, tym bardziej, ale... tak jak mówię, zmagam się z tym 10 lat. I są ludzie, że ogarną się, kończą ośrodek, prawda, idą do pracy, układają sobie życie. No w naszym przypadku niestety tak nie jest.
Znaczy, ja na pewno nie powiedziałam czegoś takiego, co pani przed chwileczką powiedziała, że rodzice są sami sobie winni, wręcz przeciwnie. Użyłam
tak, źle zrozumiałam, przepraszam bardzo.
Nie, to nie, bo to nie jest kwestia
przepraszam
sobie, co w pani po prostu tkwi, że pani słyszy to, jak musi pani mieć olbrzymie poczucie winy, że pani słyszy po prostu to, czego nie było. Ja powiedziałam wręcz przeciwnie, że żadna z nas nie chce urodzić dziecka, które będzie narkomanem, że każda z nas stara się jak najlepiej. Ale chciałam też powiedzieć o czymś takim, jak dzisiaj rozmawiamy o rodzicach, że mi się trochę pozmieniało z pracy z rodzicami, bo kiedyś jak rodzice przychodzili do mnie z młodym człowiekiem, to znaczy ja koniecznie chciałam, żeby byli z dzieckiem, bo sobie myślałam o tym, że jak ja mogę rozmawiać o dziecku, jak go nie widziałam, jak o nim nie słyszałam. A teraz to mam tak, że próbuję dać rodzicom siłę, żeby oni sobie to sami załatwili. Bo myślę, że każdemu dziecku jest znacznie bardziej potrzebne, żeby mógł być dumny z tego, że ma mądrą mamę i mądrego taty, niż że ma jakąś tam panią psycholog czy pana terapeutę mądrzejszego. Oczywiście to dobrze, że tak ludzie też pojawią się w życiu. Ale myślę, że jakąś największą siłę to dziecko bierze z tego, jeżeli ma wsparcie u bliskich. I to jest jakby gdzieś tam jasne. Oczywiście w momencie, kiedy mówimy o dzieciach, bo nam się tutaj ciągle plącze kwestia tego, czy mówimy o dzieciach, czy mówimy już o ludziach dorosłych, no, którzy muszą ponieść konsekwencje swoich wyborów. No i to jest jak... pytała pani wcześniej o tym, co jeszcze można zrobić z dziećmi. No na pewno to, żeby uczyć ich od małego dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji tych wyborów. A my w tej swojej nadopiekuńczości, w tej swojej miłości bardzo często o tym zapominamy. A i oni tacy przez nas wychowani w tych kloszach, tacy właśnie kochani, przytulani, bo, no bo to może być różnie. Jedni są niedotuleni, ale są też tacy przetuleni. Idą sobie w ten świat, gdzie świat im nie daje tych gratyfikacji za to, że są słabi, za to, że sobie nie dają radę, za to właśnie, że nie umieją tych wyborów dokonywać. Czyli czasem ten taki twardy wychów, oczywiście w granicach prawa, rozsądku i bezpieczeństwa, może być sensowniejszy. Jeżeli nauczymy dziecko rozwiązywania własnych problemów i to już gdzieś tam od małego, no to czynimy go silnym. Jeżeli my je rozwiązujemy za niego, no to uzależniamy go w jakiś sposób. Pierwszy od rodziców, a potem ono samo się uzależnia od czegoś innego.
Panowie, jak dzisiaj widzicie, jak wyglądają wasze relacje z rodzicami? Troszkę dystansu już macie. Wychodzicie z nałogu. Czy już coś widzicie inaczej?
Znaczy ja przez długi okres mojego pobytu w ośrodku, podczas leczenia, byłem traktowany przez mamę jako taki dzieciak, który pewnie się nie zmieni już, który jest taki mało dorosły, dojrzały. Ale parę miesięcy temu zaczęło się to zmieniać. Oczywiście powoli, moimi kroczkami, ale cieszy mnie to. Ostatnio, kiedy byłem w domu na święta teraz, przeprowadziłem z mamą dosyć poważną rozmowę, gdzie postawiłem jej takie moje oczekiwania co do naszej relacji. Ona mi postawiła swoje i teraz traktujemy się już tak mniej więcej po partnersku w tej relacji. To jest dla mnie bardzo ważne i z tego się bardzo cieszę, bo nie można zbudować normalnej relacji, kiedy kogoś się stopniuje w tej znajomości,
w związku.
W związku, dokładnie. Nie można budować na tym relacji w żaden sposób, bo te klocki do siebie po prostu nie pasują. Trzeba po prostu się traktować na równi i wiadomo, że każdy jest dobry w czymś innym, każdy ma jakieś inne priorytety, ale musimy się wspierać razem w tym, w czym jesteśmy, a nie, że ty jesteś gorszy, bo tobie to nie wyszło, albo tobie to jeszcze ujdzie, bo jesteś młody i tak dalej. Tylko, że takie zrozumienie i nie pobożanie, nie takie karcenie, ale coś w pośrodku. O to mniej więcej chodzi.
Stawianie wymagań?
Dokładnie. Stawianie oczekiwań. Też jak chcemy, żeby to wyglądało, jak druga osoba chce, żeby to wyglądało, bo też jest ważne, żebyśmy też patrzyli na drugą osobę, nie tylko na siebie. Moim zdaniem to jest najważniejsze w tym wszystkim, żebyśmy nie patrzyli głównie na siebie. Dziękuję.
W moim wypadku gdzieś bardzo szybko odbudowałem tę relację między moją mamą, bo ja tam ojca w sumie nie mam, moją dalszą rodziną, babcią, dziadkiem, gdzieś ostatnio też ze z tymi wcześniejszymi znajomymi, z którymi się zadawałem, którzy nie ćpają, też mnie zaczęli wspierać w tym, widzą, że się zmieniam. Nie? Bardzo to jest takie motywujące i budujące człowieka, który gdzieś się zmaga z tym nałogiem, że widzi, że są jakieś korzyści. Nie?
To troszkę łatwiej się wychodzi z nałogu, kiedy był ten grunt i to jest tylko kwestia powrotu do niego?
Tak. Mhm, że...
No mówisz tutaj, że i relacja z mamą była, i znajomi, i przyjaciele, tak. Jest do czego wracać.
Jest do czego wracać gdzieś. No to jest następny taki jakiś cel motywujący raczej. Tak, no coś takiego, co dalej motywuje, że to jednak warto jest się zmienić, nie? Żeby wrócić do tego społeczeństwa.
Proszę Państwa, tak Miłosz jeszcze?
A czy w sumie o tym, przy swoim gruncie takim pod nogami, moim zdaniem to jest tak, że nie zawsze warto wracać do tego przysposobienia, jakie było przy terapii, kiedy jeszcze nie braliśmy, kiedy kontakty były całkiem inne. Warto zbudować coś na nowo, coś od podstaw, coś, co będzie już tylko nasze i do czego będziemy mogli dopuszczać też inne osoby. To jest mi też takie istotne w tym wszystkim.
Bo nieprawdą jest, że nic się nie zmieniło.
Dokładnie.
Po prostu wiele rzeczy się zmieniło i trzeba stworzyć nową jakość.
Jesteśmy całkiem innymi ludźmi, jakby nie było.
Też ja, jeżeli mogę, to chciałbym zakończyć też takim apelem do rodziców. Spróbujcie, rodzice, wyjść z takiego sposobu myślenia, z takiego schematu myślenia, że jesteście dobrymi rodzicami wtedy, gdy ten wasz uzależniony syn czy córka skończy tą terapię. Bardzo wielu nie skończy tej terapii, bo taka to choroba, bo tak się dzieje. Jakby myślę sobie, że wtedy nam jako rodzicom będzie łatwiej, ale i gdy te nasze dzieci, często dorosłe, będą czuły, że my tego od nich nie oczekujemy, to może im też będzie łatwiej.